Café w Radiu Zielona Góra. Sport Café. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Sport Café w Radiu Zielona Góra.
Jak w każdy piątek Sport Café, a w studiu Ireneusz Łuczak, trenera ZS-u UZ Zielona Góra, piłkarzy ręcznych pierwszoligowych wciąż. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wciąż mówię i to nie wcale prowokacyjnie, ale udało się utrzymać. Ale zanim to, o tym utrzymaniu, o tej całej lidze, chciałem zapytać, czemu wy właściwie gracie jutro w Wielką Sobotę, bo to nie jest data kolejki, prawda?
Nie, ale zespół z Wielunia już prosił 3-4 miesiące temu, czy możemy przesunąć ten mecz i zagrać teraz, a nie za tydzień, a dla nas, patrząc na chłopaków, też już dawno podjęliśmy decyzję, że czemu nie, jeżeli teraz zagramy Wielką Sobotę, nie będziemy znowu mieli pauzy, a nie wiadomo, co się w tych pauzach wydarza i po prostu później jest majówka. Podejrzewam, że zespół z Wielunia to ludzie, którzy w większości też pracują i chcieli mieć dłuższą majówkę, a nie ma powodu, żeby nie wyrazić na to zgody.
No dobrze, to obgadajmy ten sezon, bo mimo, że jest ten mecz z MKS-em Wieluń, ale potem jest święto i nie uda nam się porozmawiać. Ja tak chciałem przed orkiestrę wybiec troszeczkę, bo i tak niczego de facto to nie zmieni. No być może przeskoczycie o jedno miejsce wyżej, tak w tabeli ewentualnie po tym spotkaniu z Wieluniem. Trudny sezon, to wiadomo, natomiast to trochę tak jak w tym starym pożekadle, że drugi sezon dla Beniaminka to jest zawsze trudniejszy niż ten pierwszy. To tak prosto można przyłożyć to, co się działo, czyli tą dramatyczną walkę o utrzymanie do waszej sytuacji w tym sezonie?
No na pewno, że sezon trudny, drugi sezon jest trudny, to jest prawda, ale ja się nie spodziewałem, że u nas będzie jakieś fatum kontuzji. I to takich kontuzji nie wynikających z treningu, z niczego, tylko kontuzji gdzieś tam takich przypadkowych i na meczach, głównie na meczach, gdzieś źle zawodnik naskoczył, zeskoczył i zaczęło się od pierwszego meczu. Marek Wieczorek dostał kontuzji kolana po Marku, sypnął się nam, że tak powiem w cudzysłowie, Piotrek Gadaj, później Jędrzej Jasiński i naprawdę takie fatum zaczęło gdzieś nas prześladować i tych kontuzji jest multum. Dość powiedzieć, że później zawodnicy częściowo się rozchorowali, a jeszcze jak wrócimy do meczu z Wieluniem, to jeszcze jest dalej, że i Tyberiusz Chałupka, kolejna kontuzja teraz pleców, a Kasper Machalica przedwczoraj stanął zawodnikowi na nogę i podkręcił kostkę, także
to wszystko jest, czy to wszystko jest pech? No właśnie, czy to jest pech, czy to jest fatum? Kiedyś za starych czasów to pamiętam, jak kontuzja goniła kontuzję, to mówiło się ha, źle ich przygotował ktoś pewnie fizycznie.
No właśnie, tutaj jestem przekonany o tym, że źle fizycznie nie jesteśmy przygotowani, zresztą sami zawodnicy to potwierdzają, bo my pełne 60 minut meczu wytrzymujemy spokojnie i to nie jest przeciążenie ani nożek, ani niczego, to po prostu jest, ja uważam, że to jest pech. No tutaj aha, Piotrek Gadaj wyskoczył w górę, spadł na nogę przeciwnika i kolano uciekło i już po zawodniku na rok. Jędrzej Jasiński to samo, spadł na nogę, ale tym razem kostka i to takie są te przypadki. No i cóż, no i ale z tym musimy żyć. No i podejrzewam, że wzmocniło w pewnym sensie drużynę i że musieli sobie radzić bez tych liderów, ale no, na to trzeba było dużo czasu, bo ten początek tej drugiej rundy widać było, że czas jest nam potrzebny, ale opłaciło się, chłopaki wierzyli w to, co robimy i że tak powiem, zakończamy to ten sezon tak, jak chcieliśmy, czyli utrzymanie. Może chcieliśmy więcej, ale w wyniku tego, co mówiłem, no to jest chyba maks nasz.
Która kontuzja najbardziej dokuczliwa była dla tej drużyny? Bo i bramkarz, i no z każdej pozycji właściwie de facto chyba mieliście kogoś kontuzjowanego, ale czy któraś, w cudzysłowie, popsuła najbardziej grę tej ekipy?
No najgorsze jest to, wie pan, że może któraś konkretnie to nie, no ale zaczęło się od pierwszego meczu. Marek Wieczorek, podstawowy nasz bramkarz, wyleciał w pierwszym meczu już kontuzja, a później jakby nie patrzeć, no porównując to, że mieliśmy w tamtym sezonie dwie takie strzelby, Jędrzej Zieniewicz lewa strona i Marcin Jaśkowski prawa strona, no to teraz te strzelby zamieniliśmy na Jędrka Jasińskiego lewa strona i prawa strona Piotrek Gadaj. No i tutaj jak pan mu pyta, no to w tym momencie te strzelby nam przestały strzelać, że tak powiem, no bo Piotrek Gadaj, kontuzja, Jędrzej Jasiński, kontuzja i już nie mamy tych dwóch czołowych zawodników. Z Markiem Wieczorkiem, no, właśnie, no to trzech zawodników takich podstawowych.
Wrócę od tej bramki, a na ile to był duży problem dla tej drużyny bramka? Jeszcze niech pan powie, bo takie głosy chodziły, że to Marek Wieczorek właściwie ostatecznie sam zrezygnował, choć mógłby gdzieś tam spróbować ewentualnie, czy to nieprawda była?
Prawda, że Marek Wieczorek zrezygnował sam później, tylko że Marek podjął decyzję o rezygnacji, widząc, że jest problem też z rehabilitacją, że to kolano jednak w dalszym ciągu ucieka. Tym bardziej Marek Wieczorek założył rodzinę i teraz jest już też szczęśliwym tatą. Gratulacje jeszcze raz teraz na antenie. Ale Marek po prostu doszedł do wniosku, że już nie będzie tak jak było, bo to kolano jednak niby już wszystko było ok, ale dalej wyskakiwało, uciekało i Marek już podjął decyzję, że jest czas na to, że nie będzie podejmował walki, nie będzie ryzykował utraty zdrowia i zakończył granie i ja szanuję jego decyzję, a jednak był to nasz bramkarz, który miał bardzo dużą skuteczność w tej bramce i tutaj dość długo musieliśmy czekać na odbudowę w bramce. No jakby nie patrzeć, Piotrek Gadaj nastrzelał nam mecze pełno z Zawadzkim u nas. Chyba na 9 rzutów zdobył 9 bramek i następny mecz jest w Lesznie, 12 minut gra, wyskakuje w górę, spada przeciwnikowi na stopę i kolano uciekło i więzadła krzyżowe strzeliły.
Czyli dramat.
Koniec.
Okej, czyli jakby to ująć, to jest właściwie usprawiedliwienie dla tych problemów, jak tak w klubie siedzieliście i kolejne mecze przegrywaliście, to właściwie na spokojnie o tym wszystkim rozmawialiście, bo zawsze było gdzieś z tyłu usprawiedliwienie i myślenie, że na koniec powiemy, a dobra, tyle kontuzji, to co my mieliśmy zrobić?
Znaczy nie, absolutnie to tak nie może być. U mnie czegoś takiego nie ma i ja nigdy nie tłumaczę kontuzjami. Kontuzje są, bywają. To nie jest usprawiedliwienie. To jest tylko to, że my mieliśmy po prostu troszkę cięższą sytuację i zawodnicy, którzy grali mniej, musieli podołać na boisku dużo więcej minut. I absolutnie ja tutaj, te kontuzje są wliczone, to jest sport i nie ma co usprawiedliwiać. Jeżeli by się nam nie powiodło i spadlibyśmy z ligi, to nic by nas nie usprawiedliwiało. Żadne te kontuzje, bo pracą wykonujemy dalej, bez względu na to, ilu nas jest i nie szukajmy usprawiedliwień. One po prostu były i o tym mówię. A to nie jest żadne nasze usprawiedliwienie.
Okej, to w takim razie tak czysto nazwijmy to sportowo. Co się w takim razie, poza kontuzjami, bo zawsze jednak gdzieś będziemy to mieli, ale co się wydarzyło między rundami? Bo tak jak pan mówi, ten początek rundy drugiej, taki ciężki, 6 chyba porażek z rzędu zdaje
6.
się, było. Coś się wydarzyło, czy może pan dzisiaj już wie, że zbłądziliście z czymś w przygotowaniach? Że zostawiając, jeszcze raz powtórzę, na boku kontuzję, coś można było jednak zrobić inaczej, jakoś inaczej ten zespół przygotować, żeby nie 6, 5, 4 mniej.
Nie, nic byśmy nie zmienili, tak jak robiliśmy. Byliśmy przygotowani dobrze do tej drugiej rundy. No przegraliśmy pierwszy mecz drugiej rundy we Wrocławiu jedną bramką. Przegrywamy w sumie na własne życzenie, brakuje skuteczności. No i jedziemy dalej, później u siebie przegrywamy mecz, jedziemy do Grodkowa. No i w Grodkowej gramy naprawdę fajne zawody.
I jedna bramka.
I przegrywamy jedną bramką i tutaj no troszeczkę tam już nie chcę tam znowu tłumaczyć, ale mamy piłę pod koniec meczu i w samym końcówce i jednak sędzia nam tą piłkę zabrał, czy słusznie, czy niesłusznie. Wiadomo, każdy ocenia po swojemu. Ale przegrywamy jedną bramką. Później gramy mecz kolejny, no z Łodzią totalna nieodpowiedzialność, minuta 20 do końca, no do tej pory i wszyscy mówimy o tym, prowadzimy, przegrywamy jedną bramką, czyli my byliśmy przygotowani dobrze. No mnie się wydaje, że jednak w głowach tych zawodników było to, że jak graliśmy te końcówki meczy, to jakby nie patrzeć, wracam do tego, że brakowało właśnie Jędrzeja Jasińskiego czy Piotrka Gadaja, którzy w tej końcówce brali odpowiedzialność na siebie. Wspomnę mecz pierwszej rundy z Anilaną w Łodzi, gdzie Jędrek Jasiński właśnie jest remis, jest ostatnia akcja i wiadomo, że będziemy mu ustawiać pod Jędrka i wykonał zadanie 2 sekundy przed końcem, on rzucił bramkę. A tutaj niestety zimnej głowy brakuje i chłopaki nie realizują. Widać, że jeszcze nie są tak przygotowani do grania na tym poziomie, żeby zimną głową, kalkulacją podejść do tych końcówek meczu i nad tym musimy głównie pracować.
A coś pana wkurzało? Poza doświadczeniem, że nie wiem, pan coś mówił, jakby nie celowo, ale jakby zupełnie coś innego chłopaki robili.
Ale no, wkurzało to zbyt delikatne określenie, bo my przeprowadziliśmy kilka męskich rozmów takich.
Męskie rozmowy to tak fajnie brzmi, zawsze tajemniczo, natomiast rozumiem, że to tak zwana suszarka była, tak?
Suszarka była i język był nieparlamentarny, że tak powiem. Aha. Delikatnie i do tego to musiało dojść, bo zwłaszcza uważam, że niektóre mecze oddaliśmy też w głowie, bo mecz w Ostrowie, wszystko wiedzieliśmy o przeciwniku, wszystko było okej, wszystko mieli chłopaki nakreślone, co mają robić i tam, jakby nie patrzeć, niestety nie zdali egzaminu i uważam, że tam nie wykonali kompletnie założeń taktycznych i to jest wina naszej porażki. A reszta, no cóż, no musieliśmy dużo rozmawiać ze sobą. Każdy mecz analizujemy, każdy mecz omawiamy. No i myślę, że ten mecz, po meczu z Łodzią doszło do takiej ostatecznej rozmowy i już postawienia nas pod ścianą i chłopaków również, że albo coś działamy razem, albo rzućmy to i bawmy się dalej, ale nie wiadomo, w co mamy się bawić. I w tym momencie widać było po meczu w Świdnicy, następnie drugi mecz wyjazdowy w Zawadzkich, zupełnie inne mentalne podejście do tych spotkań i to przyniosło efekt. A poszliśmy za ciosem i później tutaj fajnie z tym Lesznem też się podnieśliśmy i chwała im za to.
No, że ten kalendarz to wam, powiedzmy sobie szczerze, sprzyjał, że te dwa mecze z Zawadzkimi i ze Świdnicą w tej końcówce było na odbudowanie w jakimś sensie. No, najsłabsze drużyny to były w lidze, tak?
Znaczy nie wiem, czy sprzyja, bo ja bym z kolei wolał grać na dzień dobry. Aha, tak. Aha. I wtedy byśmy mieli spokojniejszą głowę, bo jakby nie patrzeć, no my wygrywamy ze Świdnicą 10 bramek w Świdnicy. Różnicy i na naszą korzyść. Świdnica jedzie do czołowego zespołu Ligi Grunwaldu Poznań i tam przegrywa po karnych. Następnie Świdnica przegrywa chyba jedną bramką w Lesznie czy w Ostrowie. Nie wiem, w każdym razie toczyli bardzo wyrównane boje, a teraz pojechało Zawadzkie do Anilany Łódź i tam wygrało. Także no, słabsi to oni są na papierze. Na boisku no nie są tacy słabi, jakby nie patrzeć. Ale my wreszcie zaczęliśmy funkcjonować i ten mecz ostatni, który rozegraliśmy w Legnicy, też do 25 minuty, gdzie była realizacja tego, co założyliśmy, było ok, no ale po przerwie wyszliśmy, głowy były chyba już w Zielonej Górze i tak właśnie się zakończyło.
Niech pan powie, co się działo w klubie, bo tak sobie może naiwnie wyobrażamy, tak? Przegrywa jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty mecz drużyna, zbiera się jakieś ciało, w tym przypadku rada sekcji, Ireneuszu zapraszamy i debatujecie i jeszcze sobie tak wyobrażamy, że w polskiej rzeczywistości to jest tak, że jak tyle porażek, to trenera głowa już wisi, już gilotyna prawie spada. Czy w klubie były nerwy, czy też to jest akademicki zespół i wiadomo, że to nie jest tak jak w jakiejś tam zawodowej piłce, tak? Przegrywasz, klik, dawaj, następny trener w kolejce, następny. Jak to w tych najtrudniejszych momentach wyglądało, niech pan powie?
Szczerze powiedziawszy, no bardzo ciężkie pytanie z tego... Bo ja nie odczułem nic. No, ja z radą sekcji raczej nie spotykam się często. To są dość rzadkie spotkania i najczęściej informacje są przekazywane przez kierownika zespołu.
Czy moglibyście przegrywać, nikt by się nie przyczepił?
No i nie wiem, czy by się przyczepił, czy nie. W każdym razie wiem, że ja jestem przekonany o tym, że my pracę swoją wykonywaliśmy solidnie i dobrze. Jeżeli by gdzieś tam miał iść, w cudzysłowie, tak jak pan redaktor mówi, gdzieś na dywanik, no oczywiście bym poszedł, przedstawił to, co ja uważam i już, no decyzja nie należy do mnie. Aha. Ja wykonuję swoją pracę jako trener. Jeżeli komuś moja praca nie odpowiada, no to tak jak pan mówi, biorę swoje zabawki i idę do domu, a ktoś inny przyjdzie. Tylko, że tutaj wszystko jest wiadomo, że to jest raczej poukładane w tym momencie i no jest to tak, jak pan powiedział, klub akademicki. Jeżeli my będziemy dysponować innym budżetem, wtedy możemy rozmawiać też o innych miejscach w tabeli. Na chwilę obecną tym, co mamy, no to przychodzą 8 zawodników odeszło w tamtym sezonie, przyszli studenci na pierwszy rok, żadnego zawodnika ogranego nie sprowadziliśmy, tylko studentów na studia i tak będziemy jako akademicki klub funkcjonować, no to będziemy się borykać z takimi niespodziankami i ja się cieszę, bo nie wiem, czy pan wie, że ja mówiłem, jak obejmowałem ten zespół 2 lata temu, że chciałbym, żeby AZS zadomowił się na dłużej w pierwszej lidze, a teraz mogę powiedzieć, że bo to już sprawdziłem i Dawida prosiłem, żeby sprawdził i to jest pierwszy raz w historii AZS-u Zielona Góra w piłce ręcznej, gdzie ten klub w tej dyscyplinie będzie grał 3 rok z rzędu w pierwszej lidze. Nigdy czegoś takiego nie było, bo max były 2 sezony, czyli coś tam, jakiś kroczek do przodu jest, ale żeby było lepiej i sympatyczniej i łatwiej, no jakby nie patrzeć, potrzeba nam wzmocnień i to...
A ilu odejdzie? Niech pan zanim 4, o wzmocnieniach, to niech pan powie, ilu odejdzie teraz w takim razie, bo to co roku przecież się zdarza w zespołach akademickich. Nie wiem, czy nie bardziej tutaj w Zielonej Górze u siatkarzy, ale u piłkarzy ręcznych też. Już pan wie?
Nie wiem i przygotowuję się na rozmowę z zawodnikami po świętach. Będę z nimi rozmawiał na ten temat, jak widzą swoją przyszłość, czy tutaj, czy gdzie indziej. Na chwilę obecną nie miałem deklaracji żadnej zawodnika, żeby odszedł, ale co wiadomą rzeczą jest, że to jest na chwilę obecną ich sprawa i oni nie będą mnie o swoich planach informować. No wiem na pewno, że Michał Wysocki, który jest zawodnikiem z Astry, który przyszedł na ten sezon, chce iść na studia do Wrocławia. Nie wiem, jak Kacper Machalica, bo on prawdopodobnie chce iść na studia do Poznania. I mówimy o tych młodych zawodnikach, a o tych bardziej doświadczonych na chwilę obecną nie wiem. Więcej będę wiedział po świętach. Myślę, że czas też już by było z nimi porozmawiać, jeżeli chodzi o radę sekcji, bo też musimy wiedzieć, na czym stoimy. Ja na chwilę obecną, szczerze powiedziawszy, też mam kontrakt do końca kwietnia. I w sumie to ja nie wiem, czy ja jeszcze będę trenerem.
Może odpukać ostatni wywiad, to jest w roli trenera.
No nie wiem, szczerze powiedziawszy, chyba teraz po tym meczu też się spotkamy z radą sekcji, mam nadzieję, i ustalimy jak dalej, co robimy, czy działamy wspólnie razem, czy szukamy jakichś rozwiązań i wzmocnienia tego zespołu, bo to jest niezbędne. Ja uważam, że Zielona Góra, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, zasługuje na to, żeby być w górnej części tabeli, ale żeby być w górnej części tabeli, muszą być spełnione określone warunki i tego się nie da uniknąć, a ja bym tak chciał, a naprawdę powiem panu, że ja liczyłem na to, że ta piłka ręczna będzie 3. dyscypliną w Zielonej Górze po żużlu i koszykówce i z tego, co widzę na trybunach, na naszych meczach, ostatnio na tym meczu z Lesznym, gdzie naprawdę było ciepło i tak jak Cypis powiedział, większość ludzi by poszło na piwo i kiełbaskę, a oni przyszli do nas na hali, za co im bardzo dziękuję i naprawdę tych kibiców mamy coraz więcej i naprawdę super kibiców, za co im bardzo z tego miejsca dziękuję.
Do 3. miejsca jeszcze wam trochę brakuje, bo futbol amerykański teraz chyba pod względem ilości ludzi jest taki, że 1000 ludzi przychodzi na każdy mecz, ale okej, starajcie się, natomiast jaka jest pozycja tej sekcji w tym AZS-ie, bo na temat pieniędzy, które do AZS-u z uczelni mają spłynąć, to też legendy krążą, tak? Teraz ma być inny podział pieniędzy, też słychać takie wieści, że wy dobrze stoicie, bo utrzymaliście się, dzięki temu utrzymaniu pieniążków ma więcej przypłynąć, a te inne sekcje, niższe, gorsze, słabsze, troszkę mniej? Pan coś wie?
Nie wiem nic, wiem, że jakieś tam spotkanie w zarządzie będzie, ale szczerze powiedziawszy, natknął mnie pan tutaj wielkim optymizmem, bo ja szczerze powiedziawszy nie jestem przekonany, że my dostaniemy więcej pieniążków.
Może jeżeli nie więcej, to najwięcej z tych sekcji ligowych, tak?
No jakby nie patrzeć, no trzeba sobie powiedzieć jasno i szczerze, że no chyba jeżeli mówimy o sporcie, takim, że tak powiem, półwyczynowym, no my jako sekcja piłki ręcznej jesteśmy najwyżej
zdecydowanie
w AZS-ie i chyba powinniśmy też w tym momencie najwięcej mieć pieniążków, a poza tym, no jeżeli jesteśmy najwyżej, to są też największe koszty i związane z wyjazdem i jakimiś tam małymi pieniążkami dla zawodników. Nie wiem, jaki będzie. Ja w każdym razie uważam, że trzeba pozyskiwać pieniędzy jeszcze więcej, bo AZS na chwilę obecną przez te lata nie sprowadził.
Pan mówi o zewnętrznych pieniądzach?
No marzy mi się o sponsorach z zewnątrz.
Wiemy doskonale, tak jak mówiliśmy. Wy chcecie być trzecim sportem, na razie jest dużo koszykówka, ten futbol również ma sponsorów, piłka nożna puka do sponsorów. Będzie ciężko, zaryzykuję taką tezę, żeby znaleźć więcej sponsorów, dużo większych.
Ma pan rację, ale ja nie mówię o większych. Ja mówię o zupełnie czym innym. Mówię o sponsorach mniejszych, aby żeby ich było dużo. Ja nie mówię o setkach tysięcy złotych, ale o małych kwotach, którzy ludzie mogliby nas wspomagać. Jakieś firmy nie muszą być za duże, a coś dla tej piłki ręcznej mogłyby zrobić. Ale no mówię, to melodia przyszłości. Ja na chwilę obecną mam zajmować się przygotowywaniem zespołu i robieniem tego, żeby ta piłka ręczna w Zielonej Górze na poziomie pierwszoligowym funkcjonowała i chciałbym to robić dalej. A co będzie, jak będzie i na kogo nas będzie stać lub nie stać, no to się wszystko okaże.
To wróćmy jeszcze do ligi na samo zakończenie. Ona była w końcu silniejsza, słabsza. Pamiętam naszą rozmowę i o ile dobrze pamiętam, pan mówił, że ta nowa organizacja ligi, że to tak wygląda, że raczej słabsza ta liga będzie. Sprawdziło się?
Nie wiem, może i była trochę słabsza, może była silniejsza, no ciężko powiedzieć. W każdym razie z naszego punktu widzenia, no ta liga była troszkę, na pewno była inna. Na pewno była inna, ale zespoły, które do niej dokoptowano, poczyniły dość poważne wzmocnienia. Zobaczmy, że zespół Forcy Wrocław został zaproszony do grania w pierwszej lidze, bo oni nie wygrali drugiej ligi, mieli drugie miejsce. Ale ten zespół bardzo się wzmocnił i podejrzewam, że za rok, dwa będzie pukał do Superligi. I tam dość mocno stawia się na piłkę ręczną. A czy była, no mi się wydaje, że mniej więcej nie obniżył się poziom, był tak delikatnie być może albo zbliżony, albo ciut niższy, ale bardziej zbliżony. Miałbym więcej realnie mógł powiedzieć, gdybyśmy grali w tym zestawieniu, co w tamtym roku, a być może my byliśmy tak osłabieni, to może był słabszy.
Okej. Co teraz jeszcze poza meczem z Wieluniem? To jest tak, że kończy się mecz i chłopaki mają wakacje długie. Strasznie szybko. Kwiecień, koniec sezonu.
No szybko. No nie wiem. No prawdopodobnie nie wiem, jaka będzie decyzja Rady Sekcji, bo zawsze są akademickie mistrzostwa Polski i prawdopodobnie powinniśmy w nich wziąć udział, ale czy weźmiemy, no to nie zależy decyzja do nas, tylko do Rady Sekcji i Zarządu.
To chyba jest jakoś tak dla mnie automat, tak?
No niby tak, ale na
tak
chwilę obecną naprawdę
nie
wiem, bo dochodzą mnie sygnały, że nie jest powiedziane na 100%, że weźmiemy udział w akademickich mistrzostwach Polski.
Koszty są problemem po prostu?
No nie mam pojęcia, tak jak panu mówię, że z Radą Sekcji rzadko się widuję i nie wiem, dostanę decyzję. Mam nadzieję, że po tym sobotnim meczu w Bieluniu spotkamy się z Radą Sekcji i będę wiedział więcej. Na chwilę obecną nie wiem, no na pewno Dawid zgłoszenie do akademickich...
Dawid Piechowiak,
mistrzostw...
powiedzmy, bo drugi raz się pojawia to imię.
Tak, Dawid Piechowiak, kierownik naszego zespołu. Zgłoszenie, z tego co wiem, prawdopodobnie wyślę na Akademickie Mistrzostwa Polski, a decyzja, tak jak mówię, nie należy do mnie, no bo wiadomą rzeczą jest, że to się wiąże też z tym, że jeszcze przez miesiąc trzeba trenować. I
stypendium zapłacić
się
zawodnikom też?
No nie wiem, no właśnie ja tutaj w takie rzeczy nie chcę się wtrącać.
Zawsze o wszystkim decyduje kasa.
No jakby nie patrzeć, gdzieś tutaj na pewno jest to jakiś duży wpływ. Ja w każdym razie ja miał oceniać jako trener Ireneusz Łuczak, uważam, że my na Akademickie Mistrzostwa Polski powiem normalnie, powinniśmy jechać tym bardziej, że to są punkty do stypendium dla zawodników, a poza tym w tamtym roku mieliśmy srebro w uniwersytetach i brąz we wszystkich uczelniach, czyli w kategorii Open w Polsce, to chyba zasługujemy na to, żeby na te Akademickie Mistrzostwa Polski pojechać.
Wszystkiego dobrego na święta, jajeczka smacznego, szyneczki, kiełbaski, tego wszystkiego, co tam się robi.
Już mi ślinka leci.
Czas obiadu.
Dziękuję serdecznie i wszystkiego najlepszego wszystkich
kibiców. Nie wiem, czy składać gratulacje za utrzymanie, bo to gratulacje to się za sukcesy składa, medale i tak dalej, ale okej. Dziękujemy za ten sezon w każdym razie. Dobrze, że się utrzymaliście w ten sposób.
Bardzo dziękuję, też bardzo się z tego cieszę.
Ireneusz Łuczak, trener AZS-u Z Zielona Góra, pierwszoligowych piłkarzy ręcznych wciąż i też zaryzykuje, najprawdopodobniej również w kolejnym sezonie. Dzięki, do widzenia.
Mam nadzieję, dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.